Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez pudrowania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Cześć, dziś gościem jest Paweł Paszkowski, który w ciągu ostatnich 10 lat był dyrektorem e-commerce w 6 różnych sklepach internetowych, a obecnie jest dyrektorem B2B w Frisco.pl. Paweł ma bardzo szeroką wiedzę, a dzisiaj z nim rozmawiam trochę żartem o jego dyrektorowaniu, ale także o tym, jak znienacka został 10 lat temu dyrektorem e-commerce w dużym sklepie jak na tamte czasy, gdy jeszcze nie było w ogóle osób, które znały się na e-commerce. Dopiero to powstawało. Dzisiaj jednak główny temat z Pawłem to dyskusja o strategii w e-commerce. O podstawach, ale także mocno z Pawłem dyskutujemy nad sensownością robienia strategii i jak w ogóle warto ją robić, na co zwrócić uwagę. Ja obecnie obserwuję, że większość sklepów nie ma na siebie pomysłu, nie ma strategii i dryfują. I ten odcinek jest właśnie dla tych, co dryfują w e-commerce i chcą się z tego wydostać. Zanim zacznę, to bardzo gorąco zachęcam Cię do zapisania się na newsletter na stronie rozmowynazapleczu.pl. Dzięki temu żaden nowy odcinek podcastu Ci nie umknie, a dodatkowo dostaniesz najważniejsze newsy z prasy o e-commerce z całego świata i nie tylko. Zapraszam na stronę rozmowynazapleczu.pl, a dzisiaj już do słuchania odcinka. Cześć Paweł.
Cześć.
Dzisiaj będziemy rozmawiać z Pawłem, który pracuje w e-commerce od 10 lat. Dobrze tutaj obserwuję na LinkedInie i nie tylko?
Tak, dokładnie już 10 rok mi strzelił fajnej przygody, jaką jest e-commerce. Także się nie mylisz.
A e-commerce może być przygodą?
No jest przygodą, oczywiście, że jest przygodą. Jedną wielką przygodą tak naprawdę.
A co dla Ciebie znaczy jedna wielka przygoda?
No wiesz, no przygoda to się zawsze kojarzy z czymś takim ekscytującym, czymś nowym, odkrywaniem cały czas nowych obszarów, wchodzenia w nowe tematy, poznawania nowych zupełnie takich niuansów, nowych ciekawych rzeczy, nowych technologii, bo to e-commerce to jest technologia też bardzo mocno, więc i to nie jest tak, że no to nie jest księgowość, tam nic się nie zmienia w księgowości od wielu lat, może przepisy czasem się tam jakieś zagmatwają. Na e-commerce i związek w ogóle z technologią to jest powiązanie przyzwyczajeń klienta, zmian w ich takim postrzeganiu zakupów, w zachowaniach takich konsumenckich, to jest wykorzystanie nowych technologii, to są zmiany w marketingu i w ogóle w wykorzystaniu narzędzi marketingowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to taka jest przygoda, która się właściwie nie kończy, no bo wiąże się z tym, że świat idzie do przodu.
A co Cię ostatnio tak pochłonęło w e-commerce?
No, w tej chwili mocno siedzę w strategiach i to jest taka rzecz, która wcześniej trochę robiłem właściwie strategię, jak zaczynałem, można powiedzieć, że zalążki czy strategii, a teraz do tego podchodzę bardziej tak systematycznie, czy też bardziej w ułożony sposób. I to jest mega interesujące i też w ogóle zastanawiam się cały czas, jeżeli chodzi o e-commerce, w którym kierunku on zmierza, bo te trendy w e-commerce to właściwie co roku się jakieś powtarza, wrzuca się jakieś nowe tematy, czy jakieś wykorzystanie sztucznej inteligencji, przez kilka lat mówiło się o roku mobile i tak dalej, więc mnie ciekawi w ogóle sam kierunek, w którym dąży ten e-commerce.
No to tak widzę, po 10 latach człowiek już ma tak szerokie podejście do e-commerce, doświadczenie, że tą strategię jest w stanie zacząć stworzyć i dzisiaj będziemy o tym mówić. Ale jeszcze wrócę do tego twojego doświadczenia, bo już 10 lat w e-commerce przynajmniej, no i widzę od razu pan, powiem tak poważnie, pan dyrektor e-commerce. No właśnie, opowiedz o tym doświadczeniu w kilku zdaniach, tak żeby słuchacze wiedzieli, z jakim profesjonalistą mają do czynienia.
No tak, no bo de facto to nie jest tak, że karierę zacząłem od jakiegoś specjalisty marketingu, czy też jakiegoś e-commerce managera i potem gdzieś tam piąłem się po tych szczeblach kariery. Ja na stanowisko dyrektora e-commerce w pierwszym tym sklepie, w którym pracowałem, to był Torres.pl. Z swojego czasu to był jeden z kilku największych sklepów ze sprzętem RTV AGD. Potem po wkroczeniu MediaMarktu i rozwoju sieci innych typu Saturn, jakiś Avans i tak dalej, to ten sklep już powoli tracił na znaczeniu. Natomiast swego czasu był ten z większych właśnie w Polsce. To ja tam trafiłem trochę tak z niespodziewanki, ponieważ z roli zakupowca. Ja byłem w całej sieci partner zakupowcą, odpowiadałem za zakupy do pewnej części asortymentu i bardzo mocno też współpracowałem ze sklepem internetowym, który wtedy funkcjonował też w ramach organizacji. No i po prostu było tak, że była zmiana stanowiskowa, po prostu dyrektor, który był w tym sklepie, zrezygnował, poszukiwano kogoś nowego i zaproponowano mi to objęcie tej funkcji. Przyznam się, że szedłem wtedy do e-commerce'u, to e-commerce'ie widziałem tylko właściwie niewiele, a bardziej z doświadczenia takiej osoby, która analizuje rynek pod kątem zakupowca, sprawdzania, co się sprzedaje w internecie, jak się sprzedaje w internecie, jacy gracze tam grają i tak dalej. Natomiast taka wiedza typowo marketingowo-digitalowa, SEO, to właściwie nie miałam prawie w ogóle żadnego rozeznania, tylko dopiero zaczynałem się uczyć, więc z jednej strony to był duży przeskok w karierze, takie na poważne stanowisko, bo to nie było tak, że to był taki sklep, który w ramach dużej organizacji to jest tylko sprzedaje, ale tam była osobna logistyka, osobny dział obsługi klienta, trochę też struktur takich małych zakupowych. My obsługiwaliśmy też Allegro, sklep internetowy, więc trzeba było przejąć dosłownie wszystko. Procesy, tak. Finanse, obsługę klienta, marketing, wymyślić na nowo i tak dalej, i tak dalej. No i współpraca w ogóle z firmą deweloperską od rozwoju sklepu. Także było tego naprawdę dużo.
To wiesz co, to taki wniosek jest, że wtedy powstawał e-commerce i takiego farta miałeś, że zacząłeś, bo od razu na stanowisko dyrektorskie pewnie wtedy nie było w ogóle ludzi od e-commerce'u, więc...
W ogóle.
Więc od razu. No, ja teraz sprawdziłem, Torres.pl nie istnieje jako strona.
Tak, Torres.pl, on był częścią takiej dużej sieci sklepów Partner. Tam mieliśmy w swojej organizacji około 40 paru sklepów detalicznych, 3 hurtownie, 2 sklepy internetowe. I właściwie rok po moim odejściu z Torresa cała sieć detaliczna została sprzedana. Już na etapie, kiedy ja tam pracowałem, trwały negocjacje z potencjalnym kupcem, czyli właściciel firmy zrezygnował w ogóle z oddziałów, w ogóle z formy handlowej, czyli sprzedał hurtownię, sprzedał sklepy detaliczne i sprzedał sklepy internetowe i to wszystko przejęła firma Avans wtedy. Czyli zostało włączone to w strukturę Avansu, a ponieważ Avans miał swoje już sklepy internetowe, więc w naturalny sposób za chwilkę wygasił Torresa, Eldom, żeby po prostu już nie konkurować sami ze sobą trochę.
Tak, później widzę kolejne 3 firmy, gdzie już też stanowiska dyrektorskie i no to już tak 8 lat dyrektoruję, że tak się wyrażę.
Tak, 8 lat dyrektoruję. Ja może bym tak nie nazwał tego dyrektoruję, bo to takie śmieszne trochę określenie. Bardziej zarządzam e-commerce'em, o tak bym powiedział to w ten sposób, bo ja nie lubię jakichś tam określeń typu dyrektor, prezes, bo są tylko jakieś tam nazwy. Natomiast chodzi o samą rolę, no nie?
Tak, tak. Paweł, nie obrażaj się proszę na mnie, ja tutaj sobie trochę śmieszkuję oczywiście.
Ale ja zawsze też z tego tam żartuję.
Tak, no bo tu widzę w BD Sklepie parę lat, w Allegro, później ostatnio jesteś w Frisco.
Tak. Tak.
I dzisiaj o Frisco nie będziemy rozmawiać jako takim, ale będziemy, właśnie sobie z Pawełem ustaliliśmy, jak podejść do budowy strategii. Jak znaleźć klienta, jak zacząć ten sklep budować, jak już mam rozwinięty sklep, to jak go rozwijać dalej? Czy robić tą strategię, czy nie robić tej strategii? Paweł, czym dla ciebie jest strategia w e-commerce?
Znaczy strategia de facto powinna być podstawą. Czyli powinniśmy w ogóle sam e-commerce, obecność w e-commerce firmy powinien wynikać ze strategii dla całej organizacji. Tak samo, jeżeli nie mamy, nie zaczynamy dopiero, myślimy sobie, co robić w życiu, nie wiem, i przyjdzie nam do głowy sklep internetowy, to on też musi wynikać z pewnej potrzeby, czy też z pewnego pomysłu na to, gdzie chcemy dotrzeć. Więc sam sklep jest też elementem strategii, prawda? Czyli raczej bym tego podszedł, że nie tyle, że sklepy potrzebują strategii, co sklepy są narzędziem, czy też elementem strategii dla firmy. I oczywiście no, to jest coś, co powinno być podstawą, bo to pokazuje kierunek, w jakim powinniśmy dążyć. Pokazuje de facto, jak będziemy działać przez najbliższe lata. Więc właściwie bez strategii to jest trochę takie działanie po omacku. Oczywiście wiele e-commerce'ów całkiem sprawnie sobie działa po omacku, mówiąc tak w cudzysłowie, czyli ma tą strategię niepisaną gdzieś tam z tyłu głowy, czyli właściciel wymyślił biznes, wie mniej więcej, co by chciał robić, nie ma doświadczenia, nie spisał tego w jakiś element strategiczny, testuje, próbuje, zastanawia się, co robić i działa, prawda?
Tak.
I tak najbardziej też często się udaje.
Znaczy ja mam wrażenie, że to, że taki właściciel ma wizję na to albo pomysł na to, to są wyjątki, którym się udaje. Natomiast regułą raczej jest to, że sklepy polegają. No dzisiaj dostałem telefon od klienta i mówi, że chciałby postawić sklep i moje podstawowe pytanie jest, okej, to jaki masz cel sprzedaży za rok? Ile chcesz sprzedać w tym sklepie? Dla mnie to są takie podstawowe rzeczy. Mm-hmm. Jaki masz budżet na marketing w następnym roku? Czy w ogóle o tym pomyślałeś? I zazwyczaj jak słyszę dwa razy, że nie wiem, nie mam celu i nie wiem, ile mam mieć na marketing, to znaczy, że tej strategii nie ma i po prostu ten człowiek idzie z trendem, który obecnie jest, czyli postawię sobie sklep, bo wszyscy mają.
No tak,
i
tak,
ja
tak.
Niestety widzę, że po prostu no, na sklepy można sporo czasu i pieniędzy wydać, a później nie zobaczyć zwrotu.
Tak, to prawda, że to jest bardzo, bardzo powszechne, że ten sklep internetowy trochę się stał dla wielu osób takim remedium na sytuację, ale też takim czasem zakładane jest wręcz, bo konkurencja ma, albo bo inni, ktoś inny ma w internecie, inna firma ma,
tak.
Być może z innej branży, bo kupowałem, to jest fajne, zacznę też sprzedawać. Natomiast to jest taki dosyć poważny błąd, bo de facto nie definiuje, nie wynika ze strategii, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, prawda? Czyli to powinno absolutnie wynikać ze strategii dla organizacji, czy w ogóle warto taki sklep postawić.
To jak sobie odpowiedzieć, czy warto postawić sklep?
Wiesz co, to jest chyba jak tak sama odpowiedź, jak czy warto wejść na rynek zagraniczny, czy też czy warto działać lokalnie, czy działać na całą Polskę, czy to jest podobny typ odpowiedzi, w sensie mamy sobie produkt, mamy wizję tego produktu, albo już produkt zdefiniowany, albo w ogóle taki, który już mamy gotowy, no to kolejną rzeczą jest, jakie potrzeby zaspokaja, kogo zaspokaja potrzeby, jak wygląda ten klient docelowy, do którego chcemy dotrzeć, a potem zastanawiamy się, skoro wiemy, dla kogo ten produkt mamy, do kogo skierujemy swoją usługę, to zastanówmy się, czy on w ogóle jest w internecie, czy on korzysta z internetu. No bo jeżeli okaże się, że ci klienci, na przykład, do których mamy produkt, rzadko w ogóle korzystają z zakupów internetowych, albo wręcz nie lubią zakupów internetowych, no to trudno stawiać dla nich sklep. No bo postawisz sklep, a tam generalnie nikt nie przyjdzie, bo tak naprawdę to nie jest twój klient. Więc pierwsza rzecz to jest produkt, zdefiniowanie grupy docelowej dla produktu i potrzeby, jaką zaspokaja. I wtedy zastanowienie się, czy internet jest dobrym źródłem do tego, żeby tego klienta szukać.
Okej, no tylko wiesz, no bo możemy założyć dwie rzeczy. Dzisiejszy mój ten potencjalny klient przyszedł, bo chciał sprzedawać kremy, kosmetyki, które są popularne w każdym sklepie stacjonarnym i internetowym. I to jest jedna, tak jakby ja nazwę kategoria produktów. Druga to jest, wymyśliłem jakiś niszowy produkt, który ja będę produkował i rzeczywiście tutaj trzeba sprawdzić, kto jest moim klientem i czy oni w ogóle go chcą kupić, tak? Jakby tutaj nie mam. No ale jak mam, z drugiej strony mam te kremy, czy jakieś mydła dla kobiet, no to przecież wszędzie wszyscy kupują, no.
No tak, no, no. Widzisz, no w tym momencie sobie rzeczywiście masz ten problem, bo jakby się zastanowić na tym głębiej, no to po co mam iść do internetu kupować mydło fa, kiedy mogę kupić sobie w kiosku ruchu zaraz za rogiem albo w każdym spożywczym, który jest. Więc to powinno być oparte według mnie o pewną propozycję wartości, którą dajesz do klienta. Czyli jeżeli on ma kupić to mydło w tym internecie czy ten krem, to dlaczego? Co dajesz takiego, jaką wartość dajesz dodatkowo ponad ten sklep stacjonarny, że akurat w tym sklepie, że akurat klient pójdzie do ciebie, prawda? Czyli na przykład...
No niską cenę dam i dobrą obsługę.
Może być niska cena, mogło być to kwestia jakichś tam narzędzi, które to stosujesz, a może być też to, że ten sklep, który na przykład sprzedaje mydło na twoim osiedlu, no to on ma ograniczone półki, bo może tam zmieścić tylko na 20 metrach kwadratowych określoną ilość produktów i stara się wtedy napakować wszystko, co się dzieje, więc masz bardzo wąski asortyment z danej kategorii, czy masz jakieś tam pojedyncze tylko produkty z kategorii, one zaspokajają pewną potrzebę, ale na przykład klienci mogą szukać innych marek, innych produktów, innych kategorii, większego wyboru, albo chcą na przykład w jednym miejscu kupić wszystko i nie chodzić po kilku sklepach. No takie różne mogą być modele.
Wiesz co, no, jak ja cię słucham, to z jednej strony się z tym zgadzam, a z drugiej strony mówię takie brzydkie słowo, bullshit. Że to jakby, że w mordę, no, to jest takie trochę oklepane, takie, ale po co, na co? Ja może podam własną taką...
Dobra.
Ja się zastanawiałem, jak już tam pracowaliśmy 2 lata z Convertisie, czyli robimy sklepy internetowe na tych Preście, i zacząłem się zastanawiać, ja miałem z tyłu głowy, co my chcemy dostarczać, czyli tą świetną obsługę. Ale zacząłem się zastanawiać, czego klienci szukają, tak? I nagle się okazało, znaczy ja zacząłem pytać moich klientów, dlaczego oni w ogóle u nas kupują, tak? I okazało się, że tak naprawdę to, co oni potrzebują i co ja im sprzedaję, jest trochę inaczej, niż ja postrzegałem swoją usługę, więc zacząłem inaczej ją o niej opowiadać do nowych klientów, co dało pozytywne skutki. Ale trzecią rzecz, którą zrobiłem, zacząłem sobie, jak podzielić moich klientów. I teraz, zawsze myślałem, że mam małe, średnie i duże sklepy w jakiejś tam swojej kategorii, według obrotu czy według ilości zamówień. I jak zacząłem analizować bliżej te sklepy, to się okazało, że ten podział w ogóle był do bani. Okazało się, że tak naprawdę ja mam takie małe sklepy albo duże sklepy w obsłudze. Nie mam tak zwanego średniego pola i się zacząłem zastanawiać, dlaczego nie mam tych średnich. To się już trochę zmieniło, ale wtedy nie było. A z trzeciej strony się okazało, że wyodrębniłem 2 oddzielne kategorie w tych moich klientach. To już się okazało, że to ja powinienem ich inaczej szukać, tych klientów z tych 2 kategorii, inaczej do nich opowiadać i oni też czegoś innego szukają.
No dokładnie.
I nagle ten mój marketing stał się bardziej skuteczny i bardziej taki, nie wydawałem niepotrzebnie pieniędzy na to, tak? I teraz przekładając to na taki sklep internetowy, no to ja się zastanawiam, jeśli ja mam produkt i na przykład tak jak ten dzisiejszy krem chce, ten klient chce sprzedawać te kremy i te kosmetyki, to tak naprawdę tą strategię, no to tak jakby ten klient docelowy jest jasny, tak? No może sobie powiedzieć, okej, kobieta tam do 30 lat. Trochę śmiesznie jest, jak przychodzą klienci, mówią, że moim klientem jest kobieta między 25 a 50, bo dla mnie to są 3 albo 4 różne grupy docelowe. Natomiast jeśli mamy tutaj, no powiedzmy, oczywistą, tak? To jakby mamy produkt, który sprzedają większość oczywiste, no to no właśnie, czy tam jest coś, co możemy jeszcze odkryć, bo wiesz, większość ludzi ma, a dobra, mam produkty, nie wiem, mam produkty eko, albo mam produkty, nie wiem, te mydła, albo mam klocki dla dzieci, albo coś innego. I dla nich, dla większości ludzi ta grupa docelowa jest bardzo oczywista, tak jak dla mnie była. Czy tam coś można jeszcze sobie zadać i sprawdzić, tak jak ja to zrobiłem, według ciebie, czy że to będzie takie wow i to zmieni tak jakby sposób działania całego sklepu?
No, dobre pytanie, ale też dobre insighty powiedziałeś odnośnie tej swoich doświadczeń, bo generalnie to jest to, co właśnie można zdefiniować jako pewna propozycja wartości. Czyli ty, miałeś tam pewne swoje postrzeganie klienta, dawałeś im, komunikowałeś im w jakiś sposób konkretny swoją usługę, dopasowałeś do nich produkt. Natomiast de facto się okazało, że ta grupy można dosyć bardziej precyzyjnie zdefiniować i wyłapać potrzeby, które mają. Prawda? I to jest de facto to samo, co ze sklepem. Czyli pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to zdefiniować sobie klienta. Zastanowić się, do kogo kierujemy tę ofertę. Dlaczego ten klient w ogóle miałby kupić u mnie, a nie pójść sobie do sklepu tego, który jest na rogu. Tak bardzo, bardzo tak ogólnikowo mówiąc, prawda? Czyli szukamy tej potrzeby i zastanawiamy się, w jaki sposób możemy pomóc klientowi w jego tych potrzebach, w spełnieniu tej potrzeby. Bo tak naprawdę, wiesz, no, ten klient, który dzisiaj przed tym kremem, okej, może się wydawać rzeczywiście, no, na każdym rogu, ale ty mieszkasz w Warszawie, no nie? I ty masz na każdym rogu ten krem. A być może w jakimś Pcimiu Dolnym jest jedna budka, która jest właściwie mały sklepik, który właściwie nigdy w życiu takiego kremu nie widział, no nie? Być może ten klient, który ma ten produkt, powinien założyć sklep internetowy dla kogoś, kto mieszka właśnie w takiej miejscowości, gdzie ma bardzo trudną dostępność, prawda? Do takiego produktu. To jest jeden z modeli, tak? Oczywiście mówiąc bardzo, bardzo ogólnikowo w tym kontekście, bo to żeby ruszyć w ogóle ze sklepem internetowym, to trzeba, tak jak wspominałem, zdefiniować sobie tego klienta, jego potrzeby i zastanowić się, jakim produktem, jak skonstruować ofertę, żeby de facto on miał powód do odwiedzin. Być może na przykład spytać się klientów, którzy kupują stacjonarnie u tego klienta, twojego, prawda, czyli przyszedł sobie ten pan, no to zapytać się na przykład, czego im brakuje w ofercie, albo dlaczego kupują, a dlaczego, czy byliby w stanie kupować przez internet, a co by ich skłoniło, żeby kupowali przez internet, czyli jakie korzyści chcieliby dostawać kupując przez internet i tak dalej, czyli sobie musisz tak precyzyjnie ten produkt twój e-commerce'owy przygotować, żeby de facto odpowiedzieć nim na te pytania i potrzeby.
Okej. Okay. Paweł, to patrząc na to, że tą elektronikę znasz, czyli Torres, i to był z 10 lat temu i tego sklepu już nie ma, więc możemy sobie na tym przykładzie porozmawiać.
Jasne.
No to załóżmy, że chciałbym sprzedawać, nie wiem, tą elektronikę, czyli, nie wiem, telewizory, telefon i tak dalej. Czyli muszę się zastanowić, dlaczego klienci mieliby u mnie tą elektronikę kupować i co ja bym miał im dać ekstra, żeby oni w ogóle chcieli u mnie kupować, tak?
No to na bazie, jakbym się cofnął 10 lat temu, to pewnie odpowiedź byłaby inna, inna odpowiedź byłaby teraz, prawda? Bo 10 lat temu mieliśmy zupełnie inną sytuację. Czyli jak 10 lat temu prowadziłem ten sklep, no to po pierwsze, no, internet to było tylko Allegro, plus tam 3-4 sklepy internetowe, jakieś raczkujące de facto. Natomiast jeszcze nie było sieci handlowych tak rozsianych po Polsce. Jakieś powstawały pierwsze MediaMarkty, jakieś powstawały takie, wiesz, pojawił się jakiś Saturn, ale to nie było na taką skalę. Czyli telewizora nie mogłeś sobie kupić właściwie w każdej chwili w Auchan i tak dalej, bo dopiero to już budowano w większości miast. Więc wtedy zupełnie na inną potrzebę odpowiadałeś, bo ty dawałeś dostęp do produktów, które są trudno dostępne w właściwie w większości miejscowości, mniejszych niż Warszawa, jakieś miasta wojewódzkie.
Tak.
I to był bardzo ważny element. No i też druga rzecz, wtedy to wszystko bardzo mocno bazowało na cenach. Co było w tamtym okresie dosyć trudne, jeżeli chodzi o w ogóle prowadzenie biznesu internetowego przez firmy, to, że zazwyczaj sklepy internetowe, one były oparte na jakąś, wyrosły z takiego handlu tradycyjnego. I w tym tamtym czasie one były mega traktowane jako konkurencja dla sklepów stacjonarnych. Nikt nie myślał wtedy o jakimś omnichannelu, o tym, żeby polityka cenowa była spójna, więc sklep internetowy bazował na marżach 5% na przykład, a sklepy detaliczne, hurtowe, no to już funkcjonowały nam na 30%, prawda? Więc to było dosyć zupełnie inny model pracy, bo z jednej strony szukałeś klienta, jedyną zachętą, jedną z ważniejszych zachęt wtedy była cena, a z drugiej strony musiałeś to tak wyważyć, żeby de facto nie przyszedł do ciebie handlowiec i powiedzieć: ej, zabijasz mi sprzedaż, bo klienci przychodzą, oglądają u mnie produkty w sklepie, a później idą do internetu, kupują od ciebie ten produkt, no nie, bo ty masz tak mocno tani. W tej chwili ta granica się zatarła, prawda? Czyli niezależnie, czy jesteś w internecie, czy idziesz do sklepu takiego w galerii, no to zazwyczaj masz tą samą cenę. Firmy zrozumiały to, że, tak, że nie ma sensu rywalizować ze sobą, a trzymać spójną politykę.
No właśnie.
Co też było wtedy dosyć ciekawe, to, że właściwie najważniejszym źródłem ruchu w tamtym czasie, powiem ci, że były porównywarki cenowe. Czyli wszystkie sklepy z elektroniką, one bazowały na Ceneo i na Skąpcu i na Nokaucie. Natomiast było takie jedno wydarzenie, które wstrząsnęło trochę całym tym rynkiem. To był pierwszy tam algorytm taki duży googlowy, który wyrzucił wszystkich z wyników wyszukiwania, którzy prowadzili trochę nieetycznie te działania SEO, czyli Google wprowadził algorytm, wszystkie porównywarki cenowe zostały bana, wszystkie sklepy przestały sprzedawać i wtedy tak zaczęli się zastanawiać po pierwsze na tym: a, jak rywalizować, jeżeli nie ceną, b, jakie w ogóle są inne narzędzia marketingu. Wtedy wszyscy zaczęli myśleć: aha, czy istnieje coś takiego jak SEO, aha, istnieje coś takiego jak kampanie płatne w Google, a być może zróbmy jeszcze jakąś reklamę, bo to była tak naprawdę szczątkowa wiedza wtedy w tym czasie de facto. Każdy pracował w branży na porównywarkach cenowych.
Tak, jeden kanał, który wygrywa, po co iść dalej, tak? A
to
się nagle okazuje, że trzęsienie ze strony Google powoduje, że no nie do końca. A teraz co się zmieniło?
No to teraz musisz trochę powalczyć o unikatowość trochę. Co jest dosyć ciekawe w obecnych czasach, to, że jak obserwuję sobie oferty sklepów tych z elektroniku, to na przykład sieci różnicują sobie oferty między sklepami, nawet mając dedykowane modele chociażby produktów pod siebie. Czyli ciężko jest czasami porównać ten sam produkt, ten sam telewizor, bo on ma trochę inny symbol chociażby w nazwie. Różni się jednym złączem. Dla klienta jest to właściwie ciężko zrozumiałe i ciężko porównywalne w cenie. Natomiast no, unikatowość oferty w tej chwili chyba wygrywa, no i jakość doświadczenia zakupowego, bo wiadomo, że to jest produkt, który bardzo często wymaga, albo też nawet prawie zawsze wymaga jakiegoś kontaktu ze sprzedawcą i dobrego doradztwa. Jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić kontentu, opisu i tak dalej, no to być może na przykład uruchomienie sklepu, gdzie automatycznie masz sprzedawcę, który ci super doradzi, podpowie, pomoże ci wybrać jakiś sprzęt, to będzie jakaś wartość dla klienta, bo zdejmie z niego tą decyzyjność, prawda? To tak, tak, jako taki przykład takiego rozwiązania, na przykład działania dla takiego sprzętu.
No i na tym chyba przykładzie widać, jak różne rzeczy musimy robić, bo i różną wartość dajemy, tak? Wtedy 10 lat temu sprzedawaliśmy ceną i wygrywaliśmy tym, że ten produkt w różnych częściach Polski nie był dostępny. Teraz unikatowość, czyli tylko my mamy ten model. Te modele teoretycznie są bardzo podobne, natomiast tylko u nas możesz to kupić. Ta cena też dalej jest istotna, no ale ja dzisiaj pytałem klienta, ok, jakbyś miał kupić telefon za 1500, za 2000 zł, to kupisz w sklepie, który ma markę, czy kupisz w sklepie typu twój najlepszy telefon 24.pl, tak?
No właśnie.
Czyli tutaj nagle się dochodzi, że i te ceny, i klient mi mówi, no ja kupiłem w tej znanej marce, bo było 50 czy 100 zł drożej, no ale mam pewność, że ona nie zniknie za chwilę, tak?
No oczywiście, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, czyli de facto doświadczenia klientów, którzy już wcześniej kupowali, które stają się naszymi doświadczeniami przed zakupem, często decydują o zakupie. Tak. Czyli jest takie pojęcie zerowego momentu prawdy, który pewnie znasz i który właśnie o tym mówi, że klient, który kupił produkt i dodał opinię, to stanowi już taki punkt wyjścia dla jednego klienta, czyli opinia jednego klienta staje się już prawdą o produkcie, zanim go kupimy, ale też prawdą o marce i prawdą o sklepie. Prawda?
Tak. I właśnie jeśli mówimy o tych wyróżnikach, co nas wyróżnia, jaką chcemy mieć tą wartość, no to tu się pokazuje taka kolejna rzecz. Ja często słyszę, no bo my mamy szybką wysyłkę, świetną obsługę, niskie ceny. To z mojej perspektywy to nie jest wyróżnik, tylko standard e-commerce'u.
Tak, zgadza się. To masz rację, to jest bardzo powszechne, bo pracując z różnymi klientami i rozmawiając też z wieloma firmami odnośnie właśnie strategii dla e-commerce'ów, no to często pada ta odpowiedź. Jakie wyróżniki? Mamy super obsługę, mamy szybką wysyłkę i mamy dobrą cenę. No dobrze, tylko co to znaczy de facto? Bo de facto tak samo konkurencja wasza ma szybką wysyłkę, albo nawet szybszą, ma też dobrą jakość obsługi, super opinie na Opineo, czy gdzieś na Ceneo na przykład też mają super opinie i wcale cenami nie są drożsi. Dlaczego klient ma przyjść do was?
Tu myślimy o tym i sobie wymyślimy, taka marka jest Myteł i mówi, bo u nas 95% mydła jest super naturalna, tak? I ja nie wiem, mam takie wrażenie, że czasami jak była taka reklama piwa w latach 30., które powiedziało, bo my robimy w ten sposób to piwo, śmieszne było, że to wszyscy tak robili w ten sposób, tylko oni o tym opowiedzieli i tym wygrali tą całą reklamę, tak? I mam takie wrażenie, że te mydła, większość to ma składniki naturalne i to jest taka oczywistość, ale klient lubi to zobaczyć. Co jest waszym wyróżnikiem, czyli co dołożycie, czy ten wasz produkt jest. Jak mamy bardzo porównywalne produkty, no to tak naprawdę ciężko się czymś wyróżnić, jeśli mamy na przykład, nie wiem, kremy popularnych marek i tak dalej, tak?
No, prawda. To podobnie z tym case'em piwa, to był case oleju kujawskiego, który pierwszy powiedział, że to jest z pierwszego tłoczenia, gdzie większość olejów na rynku była z pierwszego tłoczenia. No ale oni tak to rozegrali, że właściwie to się stał taki wyróżnik duży i zawłasnęli sobie cechę, która jest generyczna dla większości produktów na rynku i dla całej kategorii. Oni sobie to zabrali i przywłaszczyli niejako, tak trochę brzydko mówiąc. Ale super, no to wyczuli de facto, czyli zastanawiali się pewnie nad tym, rozkminiali dosyć długo, w jaki sposób olej może się odróżnić od oleju, prawda? No bo jak?
Tak.
Mamy olej sobie, nie wiem, rzepakowy czy jakiś, oni też mają olej rzepakowy, podobnych jesteśmy cenach, no to czym mamy się wyróżnić? No to dodajmy sobie te pierwsze tłoczenie.
Zobaczcie, jak ciężko, jak są to nieoczywiste odpowiedzi, że to są te nasze wyróżniki. Nawet jak mamy popularne produkty, to możemy się na czymś skupić, coś, co inni nie mówią. I dotrzeć do tej konkretnej grupy docelowej, do której nasz konkurent nie dociera, tak? Bo jeśli mówimy na przykład o tych popularnych mydłach, ja tutaj wezmę, czy kremach do twarzy, no to wszyscy generalnie mają to to samo, tak? Jedni wymyślą, bo mają swój własny produkt i nasze produkty są naturalne, ale jeśli mamy z popularnych marek te kremy, to my możemy powiedzieć, hej, ale my jesteśmy specjalnie dla tych mam. Na przykład obsługujemy tylko mamy, tak? I to jest nasz wyróżnik, ponieważ wiemy, co potrzebujemy i wybraliśmy dla was ten produkt. Nie wiem, czy to by się sprzedało, ale powiedzmy, że taki pomysł na wyróżnik i dojść do nich, tak? I w tym momencie promujemy się na wszystkich blogach dla matek, a nie dla ojców.
Tak, tak, dokładnie.
Na przykład.
Wiesz, no, rynek kremów to jest pewien jakiś tam tort, który trzeba podzielić. I teraz możesz sobie obrać kilka strategii. Mając ten krem, możesz iść szeroko i próbować każdemu sprzedać w koło, a możesz zastanowić się nad tym, czy na przykład ten krem nie spełnia jakiejś jednej specyficznej potrzeby, jednej specyficznej wąskiej grupy docelowej i zacząć się komunikować tylko z tą grupą. I wtedy to będzie twoim wyróżnikiem, czyli wyróżnikiem też może być po prostu sposób komunikacji i zawężona grupa docelowa, do której, z którą rozmawiasz jako marka.
Tak.
I to teoretycznie z takiego produktu, tego mydła ekologicznego, który mówisz, który de facto marek tych jest bardzo dużo już na rynku, no to możesz w ten sposób sobie budować pewną rozpoznawalność, czy też kojarzyć się przez klientów z tym właśnie, że pokazujesz te korzyści, które akurat specyficzna ta osoba będzie z tego odnosiła.
Tak. Ja na przykład budując Convertis, tutaj obsługując już klientów, ja postawiłem na obsługę klienta, która ma być na najwyższym poziomie możliwym. To był dla mnie wyróżnik. Jakby wszyscy mówią, że mają super obsługę, tylko że większość moich klientów, których widziałem, zawsze narzekała na tą obsługę, tak? Że to nie jest tak,
tak,
jakby chcieli. I nawet Mirek, który u nas zarządza całą produkcją, ukuł takie ten, że my pracujemy tak, żeby się klienci sikali z radości. Nie, to może hasło na plakat, a z drugiej strony jest tak kontrowersyjne, że może by przykuło tą uwagę, tak jak hasła z plakatów na protestach. I no właśnie, i to są wyróżniki, czyli trzeba znaleźć. Czasami nie są oczywiste, czasami no nie da się wyróżnić, ale myślę, że tutaj co jeszcze brakuje, druga czy ważna rzecz przy tych wyróżnikach, to jest analiza konkurencji. Jak to w ogóle sprzedaje konkurencja? I czy my jesteśmy w stanie z nimi wygrać, robiąc strategię, tak?
Tak, no i w jakim obszarze jesteśmy w stanie w ogóle wygrać? Bo można iść na otwartą wojnę, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, czyli robić rzeczy podobne, docierać do podobnych osób, do tych samych osób i wtedy pozostaje tobie no, dostępność produktu i walka cenowa. I to jest właściwie, zawężasz sobie te oręże do dwóch argumentów. Więc de facto chyba sztuką jedną z większych w ogóle w e-commerce jest to, żeby się wgryźć między konkurencję, czyli żeby w tym natłoku wszystkich firm oferować coś, co ciebie odróżnia w jakikolwiek sposób, prawda? Nawet jeżeli masz podobną grupę produktów, kategorii, czy też podobny asortyment, podobnymi markami handlujesz, no to w jakiś sposób musisz się zastanowić, czym od tej konkurencji się odróżnić i czy w ogóle jesteś w stanie się od niej odróżnić. Bo być może nie ma sensu w ogóle pakowania się w ten segment na przykład, albo być może powinieneś znaleźć sobie nowy segment klientów, bo stwierdzisz na przykład, że ani ceną nie jesteś w stanie walczyć z konkurencją, bo konkurencja jest zasobniejsza, ma lepsze warunki, kupuje taniej, że na przykład nie jesteś w stanie walczyć zasięgiem swojej dostawy, bo oni po całym świecie handlują i tak dalej, ale też nie jesteś w stanie szerokości asortymentu, bo oni mają półki trzy razy większe, prawda? Mają wielkie magazyny i tak dalej, więc to też trzeba jak najbardziej brać pod uwagę i się zastanowić, w których obszarach w ogóle podejmować jakąkolwiek rywalizację, jeżeli w ogóle rywalizację podejmować z konkurencją.
Jakbyś miał otworzyć sklep elektroniki z elektroniką, jak ten Torres, to byś otworzył?
Teraz? Pewnie nie.
Nawet pewnie nie. Nie znalazłby się tam jakiś segment klientów, gdzie byś się wcisnął ze swoim produktem?
Wiesz co, jak sobie się tak zastanawiam głębiej, to takie sklepy, które pozornie rywalizują z dużymi sieciami, na przykład elektronicznymi, no to one czasem bardzo mocno się specjalizują w segmencie. Czyli powiedzmy to wszyscy mają sprzęt grający, czy też nie wiem, sprzęt komputerowy, ale dany sklep się specjalizuje w jednej marce, ale ma w tej marce właściwie wszystko. Ma wszystkie nowe modele, ma też stare dostępne, ma też części od ręki na miejscu i tak dalej. Czyli popatrz, można robić sobie w ten sposób. Czyli jestem sklepem z elektroniką.
I tu masz wyróżnik.
I to masz taki wyróżnik, prawda? Skupiam się na wąskim. Oczywiście możesz u mnie kupić jeszcze inny sprzęt, na przykład, ale mam tego, właściwie się na nim nie nastawiam, on jest uzupełnia mój asortyment, ale ja jestem po prostu najmocniejszy na rynku w tej konkretnej marce i po prostu nikt mi nie podskoczy, bo ja mam wszystko z katalogu. Przykład taki, no nie?
Tak, czyli żeby tutaj móc zawalczyć z konkurentem, żeby z nim nie wejść w czołowe zderzenie, tak?
Tak, no ale też pomysł sobie w ten sposób też podejść do, można podejść do tego w ten sposób, że mamy sklep z elektroniką, powiedzmy, to nie wiem, sprzedajemy telewizor. No to telewizor teoretycznie, tak jak wspomniałeś wcześniej z tym Kremie, o tych swoich klientach, że grupa docelowa 25-50. Tak. Ale być może jest tak, że masz taką grupę docelową, która ma, powiedzmy, tam wiek 30-35, ma portfel od X do X, prawda? Bo ma taki poziom zarobków. Tak. Jest w takiej miejscowości i na przykład są to ludzie, którzy tylko i wyłącznie telewizor mają po to, żeby korzystać z Netflixa.
Tak.
Czyli bardzo sprecyzowana grupa docelowa i masz tylko i wyłącznie to. Masz telewizory z najlepszymi aplikacjami pod Netflixa, są super intuicyjne, super się łączą, jakieś dodatkowe elementy, ale masz tylko w tym przedziale cenowym, bo wiesz, że twój klient droższego telewizora nie kupi, więc masz tylko dodanego pułapu cenowego te modele i w tym operujesz, prawda?
To jest taki proces wybierania sobie konkurencji, tak? Czyli jeśli mam pomysł na jakiś produkt, no dzisiaj jak rozmawiałem z tym klientem, który miał pomysł na sprzedawanie tych kremów, tak naprawdę mówię, a sprzedaję tutaj lokalnie tego, no to ja po prostu to będę sprzedawał też w internecie. A ja mu mówię, hej, ale zobacz, to jest taka duża firma, jedna, druga, oni mają te same produkty, mają markę, mają niższe ceny, nawet powiedział, że to ma trochę droższe niż oni, mają już lepszą obsługę, mają większą dostępność, szybsze dostawy, to jak chcesz z nimi się walczyć. I nie, czytałeś kiedyś książkę Delivering Happiness, Paweł?
Nie.
Tony Hsieh? Tony Hsieh, nie wiem, czy to się tak mówi. Delivering Happiness, czyli dostarczając szczęście, stworzył sklep Zappos. Zappos.com to są sklep z butami. No dawno, bo w 2009 roku. Nie będę o tym opowiadał. Polecam książkę, bo jeśli mówimy o obsłudze klienta, to naprawdę daje do myślenia. Natomiast myślę, że to, o czym rozmawiamy, tam jest taka fajna metafora, bo Tony przed otwarciem tego sklepu, przejęciu tego sklepu, grał w pokera zawodowo. I on powiedział, że jak chciał iść, szedł, wiecie, na noc, pograć sobie w pokera i wchodził do tego kasyna czy gdziekolwiek, to musiał podjąć jedną bardzo ważną decyzję, czy wygra w tym kasynie tej nocy dużo pieniędzy, czy mało. Jak nie czytałeś, to mogę się ciebie zapytać, jak myślisz, jaka to była najważniejsza decyzja, że, czy wygra, czy nie wygra kasę?
A trudno powiedzieć. Nie, no oczywiście, że każdy idzie po to, żeby wygrać dużo pewnie, no nie?
Tak, no. Ale jaka jest jedna ważna, najważniejsza decyzja, według niego przynajmniej? To ja tu podpowiem, nie będę się bawił w ten. On powiedział, który stolik mam wybrać? Do którego stolika mam siąść?
Bo
mówi tak, jeśli siądę do tych amatorów, no to oni nie mają dużo kasy, więc dużo nie wygram. Jak siądę do profesjonalistów, to też nie wygram, bo jesteśmy na podobnym poziomie. Więc muszę sobie znaleźć taki stolik, gdzie ludzie mają duże kieszenie, a z drugiej strony ja jestem lepszy od nich w pokera.
To jest prawda, dokładnie. Czyli to tak. Super, super ten nawiązanie właśnie tej konkurencji.
Tak. Czyli który stolik, do której sobie wybierzesz, drogi słuchaczu, w twojej branży, w twojej konkurencji? Kto? Ja tu akurat miałem dwa odcinki nagrane z ludźmi, którzy prowadzą sklepy, księgarnie internetowe i Michał z natuli.pl zdecydował się, że jego grupą docelową będą rodzice i poradniki dla rodziców, a Marcin Osman z OSM Power powiedział, ja będę wydawał sam książki i to tylko przedsiębiorcze, tak? I podawał będę swoją ten. I to jakby kompletnie inny pomysł na zdobycie klientów i swoją niszę znaleźć, no bo jakby poszli w taką ogólną niszę, no to mamy super tanie książki w najniższych cenach, przecież tych księgarni, dyskontów księgarnianych jest dużo i ceną...
Jest cała masa właśnie.
Gdzie robi się skalę, tak? I automat.
No tak, no i widzisz, takim remedium, odpowiedzią dla takiego pana, który sprzedawał kremy, może było właśnie zadaniem pytania, gdzie ma najlepszy produkt, skąd ma najlepszy produkt. Być może ma jakiegoś dostawcę, gdzie jest na przykład, może mieć super fajną ofertę, bardzo szeroką, w wąskiej kategorii, ale gdzie na rynku nigdy de facto nie będzie w stanie z nim rywalizować. To oczywiście taki przykład skrajny, bo wiadomo, że na tych kremach on pewnie dużo by nie wygrał, bo to nie jest jakiś tam duży potencjalny asortyment. Wiadomo, że po jeden krem nikt do sklepu nie idzie, czyli jak przyjdzie ktoś do niego, to będzie chciał kupić pewnie parę produktów, tak. Bo nie zamawiamy kremu za paręnaście złotych na przykład przez internet. Nie jest to dla nas produkt, który spowoduje to, że my będziemy chcieli dokonać zakupu.
No i właściwie to, co opowiedzieliśmy, czyli o tych wyróżnikach i gdzie jest nasza konkurencja i czy mamy w ogóle szansę z tą konkurencją, to jest tak na początek budowania sklepu, tak? Tak. I tutaj chyba to są podstawowe dwa pytania do odpowiedzi sobie, czy ja w stanie jestem konkurować i wygrać, czyli taka analiza konkurencji, kto ile sprzedaje, jak sprzedaje, czy ja się czymś wyróżniam. No ale jak już prowadzę sklep i załóżmy, że mam te kilkaset tysięcy obrotu, milionów i tak dalej, no właśnie, to jak wtedy zacząć robić strategię?
Myślę, że w podobny sposób, bo strategia, niezależnie od tego, czy jesteś początkujący, czy dobrze już funkcjonujesz na rynku od iluś tam lat, to ona ma pewne składowe, które są według mnie niezmienne, prawda? Czyli to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że pewne elementy, strategia oczywiście, wiesz, budujesz ją na wiele lat i ona na wiele lat powinna wyznaczyć twój kierunek, ale pewne z tych elementów strategii, one mogą się zmieniać w pewnych okresach, prawda? Czyli trzeba cały czas monitorować, co się dzieje na rynku i na przykład sprawdzać, czy konkurencja się nie zmieniła, czy się nie pojawiła nowa konkurencja. Czy na przykład nasza konkurencja trochę profilu nie zmienia i na przykład coraz bardziej nie zagraża nam w jakichś innych obszarach, czyli nasze wyróżniki na przykład być może chce zabrać. To samo jest z klientem, bo klienty, jeżeli sobie zdefiniowaliśmy pewną grupę odbiorców, nie wiem, na przykład zaczęliśmy prowadzimy przez 5 lat, gdzie zbieramy tych odbiorców, budujemy sobie bazę newsletterową, no to ci klienci de facto, których zbierałeś 5 lat temu, a do nich cały czas wysyłasz te same komunikaty, oni być może już są na innym etapie swojego życia i zupełnie innego produktu potrzebują. Czyli to po pierwsze musisz cały czas skupiać się na tym, kim jest aktualny twój odbiorca, czy też komunikację być może dostosowywać tego odbiorcy, a po drugie zastanawiać się, czy nie pojawili się nowi odbiorcy, o których na przykład wcześniej nie wiedziałeś. Bo być może pojawiła się nowa grupa konsumentów, która dojrzała do momentu, żeby kupić twój produkt, czyli jest teraz u nich potrzeba, ale na przykład zmienił się model dokonywania przez nich zakupów albo inne rzeczy są dla nich w tym momencie ważne. Dalej masz zaspokojoną tą samą potrzebę, natomiast jeżeli na przykład potrzeba jest umiejscowiona w czasie, czyli kupujemy ten produkt w określonym momencie swojego życia, no to inaczej będziesz komunikował się teraz, a inaczej za 5 lat do tych osób, które kupują ten produkt. Tak, oczywiście to można takich rzeczy wymieniać dużo, natomiast strategia dalej będzie miała podobne elementy. Czyli dalej musisz analizować konkurencję, dalej musisz wiedzieć, kim jest twój klient i dostosowywać się do tego klienta i pracować też nad produktem.
Czyli trzy elementy to wymieniłeś, czyli kto jest twoim klientem, jaka jest konkurencja i produkt.
No to są takie trzy najważniejsze, wiadomo, bo tu mówimy o takich najważniejszych rzeczach, bo no tak naprawdę ze strategii później wynikają też rzeczy związane z technologią, z narzędziami, wynikają elementy związane z komunikacją. Komunikacja i rodzaj, sposób komunikowania się, czyli sama marka jest też bardzo ważnym elementem tej strategii. Polityka cenowa, polityka produktowa, te wszystkie rzeczy, czy też w ogóle samo zdefiniowanie miejsca na rynku. To też jest taki element strategii, który też powinien sobie co pewien czas odświeżać, czy też sobie zwalidować.
Co znaczy miejsce na rynku? Powiedziałeś tak.
Trochę to wynika z tego konkurencji i z tego stolika, prawda? Czyli czy dalej się powinieneś siedzieć przy tym samym stoliku? Czy nie powinieneś się przesiąść?
Właśnie, czyli można zmieniać stoliki. Proszę Państwa, to jest odkrycie tygodnia. Można zmieniać stoliki w grze zwanej e-commerce. No właśnie. Tak, no to trzeba to traktować taką grę, bo to cały czas się zmienia i najlepsze zasady się zmieniają, tak? Tak jak powiedziałeś w tym sklepu Torres. 10 lat temu kompletnie inaczej się grało niż teraz. I ja tutaj usłyszałem taką jeszcze niespójność taką, że mówisz na wiele lat, a z drugiej strony co chwilę ją zmieniać, to które elementy są na wiele lat, a które zmieniać?
Wiesz, strategia przede wszystkim powinna pokazać miejsce, w którym chcesz się znaleźć. Więc to miejsce, w którym chcesz się znaleźć, twój cel, on powinien być stały. Czyli powinieneś wiedzieć, do czego dążysz i de facto w tym kierunku płynąć, prawda? Natomiast czasami można gdzieś tam lekko skręcić, czy też zmodyfikować kurs, jak to się, nie wiem, mówiąc w takiej terminologii, nawiązując do tego statku, możesz sobie go delikatnie czasem w jedną stronę skręcić, bo masz powiew wiatru, czasem w drugą stronę delikatnie skręcić. Natomiast cały czas płyniesz do tego samego celu, tylko pewne rzeczy zawsze możesz korygować, prawda?
A co jest dla ciebie tym celem, miejscem? Takie przykłady, żeby słuchacze...
No to przykłady, celem tym na przykład jest to, jaki chcesz mieć udział w rynku, czyli jaką chcesz być firmą na rynku, jaki chcesz mieć przychód na przykład za ileś lat, czy chcesz być liderem w danej kategorii na przykład, to też jest fajny cel, taki strategiczny. Czyli mówisz sobie, za 5 lat chcę być liderem w kategorii kremów eko dla mam na przykład. I to jest mój cel najważniejszy, tak. I robisz wszystko, żeby dotrzeć do tego celu. Zastanawiasz się po drodze, jakie dodatkowe elementy włączyć. Jeżeli coś ci nie działa albo widzisz, że na przykład zmienia się rynek, pojawiają się nowe trendy, no to być może powinieneś skorygować też swoją ofertę o te trendy.
Tak, no bo też celem może być po prostu wizja, tak? Jak ja na przykład buduję własną firmę, to moje miejsce, cel to też jest to, jak ja chcę żyć za te 5-10 lat. Znaczy, jak sobie wyobrażam, tak? Ja na przykład jednym z punktów, które tą wizję realizuję, to jest to, że mam kompletnie w 100% zdalną firmę. I tylko w ten sposób, jakby to spełnia mój cel strategiczny za 5-10 lat.
I no dokładnie.
Bo te cele takie liczbowe są okej, to się może zmieniać i w ogóle możemy nie wycelować w to, natomiast to pewnie daje taki właśnie kierunek.
Tak, tak. Nie no, mówię, wizja jest jak najbardziej fajnym celem strategicznym, bo rzeczywiście możesz sobie pomyśleć, że prowadząc tą firmę technologiczną, stawiasz sobie za cel, żeby za 10 lat mieszkać na przykład na Bali, żeby sobie raz na godzinę zaglądać do komputera, sprawdzać, czy wszystko się okej dzieje i dalej kontrolować sobie firmę w ten sposób. I to jest super cel strategiczny, może być, prawda? I do tego będziesz układał procesy, żeby sobie dojść. Natomiast ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w BD Sklepie, to takim celem, który sobie postawiliśmy, on nie był cel obrotowy de facto. My stawialiśmy sobie takie cele, które były mówione, mówiliśmy sobie w ten sposób. Za rok chcemy być lepsi od. Za 2 lata chcemy być lepsi od. Za 5 lat chcemy być sklepem takim top of mind w kategorii, czyli chcemy być sklepem pierwszego wyboru. To też były cele takie strategiczne, do których oczywiście potem, idąc w dół, można było sobie dopisywać cyfry. Czyli zastanawiać się, żeby być lepszym od danego konkurenta, który jest dla nas w tej chwili takim wyznacznikiem sklepu najlepszego w Polsce, to co musimy zrobić w kontekście liczbowym, czyli do jakiego poziomu ilości wysyłek musimy dojść, do jakiego poziomu ilości użytkowników musimy dojść i ile wysyłać zamówień, jakiej wartości, żeby ten poziom przebić, prawda? Czyli celem było bardzo taka wizja firmy za jakiś czas, a celami pośrednimi definiowaliśmy sobie już wartości wtedy.
Tak, no i z tych wartości później schodzimy, co zrobimy w tym kwartale, czyli realne zadania, które wykonamy, które nas do tego zbliżą.
Dokładnie.
Oczywiście na koniec kwartału może się okazać, że się pomyliśmy, bo to nas nie zbliża, ale gdybyśmy nie mieli tego celu, to byśmy nie wiedzieli tych liczb, to nie wiedzielibyśmy, czy te nasze zadania zbliżają nas w tym kierunku, którym byśmy chcieli, tak?
Tak, dokładnie o to chodzi. Na tym polega właśnie według mnie strategia, prawda? Czyli mamy cel, a potem definiujemy sobie obszary, które wpływają na to, żeby ten cel realizować. I na tej podstawie sobie budujemy wtedy pośrednie jakieś kroki.
No, tu mamy te kroki. Drogi słuchacze, zobaczcie też, że w zależności od tego, jaki jest wasz cel, zmieniają się narzędzia do jego realizacji, albo co innego postanowicie, tak? Jeśli mamy, nie wiem, 2 sklepy z mydłami i powidłami, jeden chce być top of mind, a drugi chce być najbardziej ekologicznym sklepem na świecie, wybiorą kompletnie inne strategie i inne działania i inną komunikację i będą się kompletnie różnić. I może się nawet okazać, że nie będą dla siebie konkurencją.
Słuszne podsumowanie.
Co jeszcze powinniśmy wziąć pod uwagę w przygotowaniu strategii?
No tak, jeżeli już sobie powiedzieliśmy o tym, jaki mamy ten cel, prawda? Czyli wiemy, kim chcemy być za jakiś czas, zdefiniujemy sobie tego klienta, czyli powiemy sobie, naszą grupę odbiorców będzie ta konkretna grupa docelowa, ta konkretna persona, albo 2 lub 3 persony, które sobie zdefiniujemy, no to potem tak naprawdę musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką wartość powinniśmy zbudować dla tego klienta. Czyli sobie pracujemy nad ofertą, nad polityką cenową i potem też zastanawiamy się, w jaki sposób komunikujemy się, czyli określamy sobie benefity racjonalne, benefity emocjonalne, czyli coś, co spowoduje, że te osoby po pierwsze, myśląc racjonalnie o zakupie, będą podejmowały decyzję, a po drugie, jakie spełnimy ich takie ukryte ambicje, czy też jakieś ukryte cele, o których być może nie mówią, a które będą dla nich, które przedstawimy im za pomocą właśnie takich benefitów emocjonalnych, które osiągną kupując u nas. I to wszystko potem wpasować w komunikację, którą przygotujemy dla marki, czyli jak w ogóle marka ma się z klientem komunikować, co mówić, w jaki sposób mówić, prawda?
Tak.
Czy być bardziej doradcą, czy bardziej być takim opiekunem, czy bardziej uczyć klienta, edukować i tak dalej. To wszystko jest ważne, prawda? Bo teraz jeżeli wiemy, że klient, który u nas kupuje, on szuka, na przykład nie szuka porady. On po prostu wie dokładnie, co ma kupić, jest mega wyedukowany, bo on czyta wszystkie artykuły, zna wszystkie trendy związane z tą ekologią, no to być może dla niego będzie najważniejszym elementem to, żeby pokazać mu, że tak, że mamy te produkty, które dobrze znasz, czyli pokażemy dobry skład, wysyłamy to w 100% w ekologicznych opakowaniach, używamy materiałów super ekologicznych, które są zero waste i tak dalej, prawda? Czyli dajesz mu zupełnie inne takie wartości.
Czyli z tego też wynika taka komunikacja marketingowa.
Dokładnie.
Czyli co mamy mówić do klienta, żeby on nas chciał kupować. I z tego, jak tutaj opowiadamy te różne rzeczy, ja myślę, że możecie spokojnie znaleźć różne przykłady estetyki, co powinno być w internecie. Tutaj bardziej chcemy pokazać, że warto ją robić. I taka strategia może mieć dwie strony, jedną stronę, a może mieć i 50 stron zapisanych maczkiem. Która jest lepsza, nie wiem. To sami musicie odpowiedzieć. Natomiast pytanie, dlaczego strategie nie działają?
Ja jeszcze może odpowiem na to pytanie, które zadałeś wcześniej, czyli czy lepsza jest strategia na stronę, czy na 50 stron. Powiem taka, która jest realizowana i wdrażana. Bo
to jest tajemnica.
Najgorszą strategią jest strategia, którą kupuje, powiedzmy to zarząd, czy prezes, czy jakiś szef marketingu, otrzymuje dokument na 50 stron, jest mega jarany, chwali się nią wszystko, ale później ją wkłada do szuflady, że nikt w organizacji nie wie, że strategia istnieje i w ogóle jak ona wygląda. Więc odpowiedzią na twoje pytanie, taka, która jest wdrożona, to jest najlepsza strategia, bo nawet jeżeli ona jest trochę błędna, albo zawiera jakieś błędy, no to przynajmniej nam to wyjdzie, prawda? Pokaże nam pewne rzeczy. Więc jeżeli sobie już wybraliśmy jakąś strategię, no to wdróżmy ją przede wszystkim.
Tak, bo ze strategii wynika plan działań.
Tak.
Czyli implementacja. A żeby zacząć implementować, to w strategii też powinno być pewnie określone, jaki mam budżet na marketing i działania takie różnego typu, żeby tą realizować strategię, zanim przejdziemy do planu działań, bo inaczej się będzie realizować strategię, jak mamy budżet 10 tysięcy miesięcznie, a inaczej jak 100 tysięcy miesięcznie.
To
może być ta sama strategia, ale różne
może
budżety.
Może być ta sama albo podobna strategia. Ja to zawsze też tak powtarzam właśnie klientom, firmom, z którymi pracuję, że do strategii można podejść na dwa sposoby. Z jednej strony można podejść w ten sposób, że przygotowujemy strategię, która jest możliwa do zrealizowania przez firmę, czyli ona ma do tego zasoby, ma budżet, jest w stanie wdrożyć narzędzia, które są potrzebne i na tej podstawie przygotowujemy strategię, czyli nie wymyślamy jakichś kosmicznych rozwiązań, których de facto nigdy się nie spełnią, no bo to nie ma sensu taka strategia. Po co dla firmy strategia, która właściwie będzie taką wish listą najlepszych praktyk, bo tak można też napisać strategię, czyli albo spisujesz najlepsze praktyki dla klienta, wymyślasz super dziwne rozwiązania, włączenie sztucznej inteligencji i tak dalej, ale jego na to nie stać i nie ma w ogóle ani zasobów, ani kompetencji, ani możliwości, żeby to wdrożyć. A drugim sposobem, czy też podejściem do tego, jak tą strategię przygotować, to może być to, że jeżeli dobrze zdefiniujemy sobie klienta, potrzeby i propozycje wartości, no to mówimy klientowi, mówimy sobie takiej firmie, czego ona potrzebuje, czyli jakie elementy powinna wdrożyć do swojej organizacji, jak zbudować procesy, żeby spełnić te oczekiwania klienta, prawda? Czyli dopasowujemy, pokazujemy klientowi, w których obszarach powinien dokonać jakieś zmiany. Oczywiście to też pojawia się ten element racjonalności, natomiast mówimy mu, brakuje ci w organizacji tego i tego, albo na przykład tego nie powinieneś robić, a się powinieneś skupić zupełnie na innym obszarze, bo tego oczekuje od ciebie twój klient. Da? Czyli mamy takie, teoretycznie to samo robimy, tylko zupełnie z innego punktu widzenia podchodzimy do tematu.
Tak, czyli z tego co mówisz, to trzeba po prostu realizować strategię i strategia, która nie jest wdrożona, to jest ta strategia, która nie działa.
Tak. Nie, no, oczywiście jeszcze się pojawiają takie rzeczy, jak na przykład jeżeli popełnimy jakieś radykalne błędy na etapie robienia strategii, to ona też może nam nie działać. Albo na przykład kolejna rzecz, mamy fajną strategię, ale na przykład źle dobraliśmy narzędzia, albo mamy niekompetentny zespół w firmie, albo narzędzia, które wdrożyliśmy zupełnie nie pasują do strategii, nie wypełniają tego celów strategii, to też wtedy może nam się nie udać.
Tak, ale tutaj powiedziałeś, nie spełniają celów strategii. Czyli jak po kwartale nie spełniają celów strategii, to znaczy, że trzeba coś zmienić.
No tak, no ale to widzisz to, bo tak, mamy sobie strategię, która jest naszym kierunkiem i to, co powiedziałeś wcześniej, kolejnym elementem po tym, jak sobie zrobisz strategię, no to jest określenie taktyk, czyli co będziemy gdzie robić, jakimi zasobami, a potem działań. No i na każdym tym etapie masz wiele składowych, które wpływają na to, na powodzenie lub też lepsze lub gorsze realizacje tej strategii. Przykładem może być to na przykład, że nie wiem, źle działająca technologia albo niedopasowana do klienta, albo na przykład mamy niekompetentną agencję, która nam prowadzi działania i którą trzeba wymienić, prawda? Czyli sobie sprawdzamy realizację, widzimy na przykład, że nie, ta agencja nie dowozi. Wzięliśmy sobie agencję, która nam robi social media, robi nam adsy i tak dalej i zupełnie nie dowozi, w ogóle nie rozumie tego, co powinna robić albo robi to niepoprawnie. No to w tym momencie odbiegamy niejako od tego, od celów, które sobie założyliśmy, więc musimy wprowadzić korektę. Wymieniamy agencję i szukamy znowu rozwiązania, które dalej nas naprowadzi na tę jedną drogę.
Tak, to jest niesamowite, bo kilka razy już słyszałem w swoim życiu zawodowym, że my nie robimy AdWordsów, bo one nie działają. Mówię. A ja pytam się, to dlaczego u konkurencji działają, tak?
Tak, tak.
I to jest... To, że u nas nie działa, to czasami trzeba zrobić restart i zrobić drugie podejście. Być może mogą nie działać, tak jest, na przykład dla pewnych tam ten, ale jeśli konkurencja robi, to znaczy, że u nas albo mamy inną strategię i rzeczywiście to nie działa, albo najczęściej jest to, że źle to zrobiliśmy, czy to agencja zrobiła źle,
no,
tak?
Dokładnie o to chodzi, że najczęściej, bo bardzo częstym problemem przy w ogóle pracy sklepów z agencjami jest to, że agencja nie zna celów strategicznych firmy, nie zna też, nie pyta się w ogóle o klienta, czyli nie rozmawia ze sklepem internetowym, nie pyta się, kim jest wasz klient, na co reaguje, jakie bodźce są dla niego ważne, jakie elementy, na co zwraca uwagę. To wszystko powinna agencja dostać od klienta, takie informacje i to powinno wynikać ze strategii, czyli trzeba sobie konsekwentnie kontrolować agencję, czy też sprawdzać agencję, czy on realizuje to według tego, jakie założenia ma.
Tak, no bo teraz właśnie ze strategii powinno wyglądać to, że idziemy do jakiejś agencji, która nam buduje na przykład sklep i grafikę na przykład, to mówimy, to jest nasza strategia, to jest nasz klient, taką my chcemy stronę, tak ona ma docierać do tego klienta, tak? Idziemy do AdWordsów, mówimy, naszą grupą docelową jest ten i ten i takie komunikaty są dla nas najistotniejsze, a takie nie są najistotniejsze, tak?
Dokładnie.
Czyli co działa, a co nie będzie działać, tak?
Tak.
Bo najczęściej jest, zróbcie mi AdWordsy, no.
No tak, bo to jest...
Przecież wy jesteście ekspertami.
Tak, o właśnie, to jest najgorsze stwierdzenie, jakie może paść. To jest nasz sklep, macie kasę, róbcie nam AdWordsy, wy jesteście ekspertami. No nie, no to jest strzał w kolano, że tak powiem sobie. Strzał w kolano w sensie takim, że tego nie będziesz kontrolował de facto, czy oni robią dobrze. Czyli o ile będą to robić jeszcze zyskownie, w sensie będzie to w miarę na plus, no to będzie ok, będziesz się na przykład cieszył, ale z drugiej strony być może jakby zrobili to według wytycznych, które im dasz i pokażesz, kim jest klient i jakie komunikaty powinny iść, no to sprzedaż będzie 10 razy bardziej rentowna albo 10 razy lepsza.
Tak, tak. To jest w ogóle inny temat. Nie chcę tu wchodzić, jak współpracować, jak strategia powinna wpływać na działania współpracę z różnymi agencjami. Ale chcę poruszyć za to inny ważny temat. Robić samemu strategię? Czy wziąć kogoś do pomocy przy strategii?
Wiesz co, jest takie stwierdzenie bodajże Filipa Kotlera, który mówi, że żeby zobaczyć las, to trzeba z niego wyjść. Więc ja de facto jestem zwolennikiem tego, że żeby strategię, takie rzeczy, czy też nie mówię, że w 100% komu oddać i niech on to robi, ale żeby zaangażować też kogoś z zewnątrz, kogoś, kto spojrzy na tę twoją firmę takim okiem krytycznym. Dlaczego tak jest? Dlatego, że pewne sobie już schematy, czy pewne sobie takie utarte spojrzenie wyrabiamy z czasem, prawda? Czyli zaczynamy sobie budować nawet, to jest dosyć częste i powszechne, że taki właściciel sklepu czy menadżer sklepu, on sobie buduje personę w głowie na bazie swoich gdzieś tam wyobrażeń i ona zaczyna odjeżdżać zupełnie od klienta, prawda? Czyli jego klient jest zupełnie kimś innym, ale on sobie dopowiada pewne rzeczy i tworzy sobie obraz swojego takiego idealnego klienta, prawda? Czyli jak idziesz do takiej firmy, no kto jest swoim klientem? Naszym klientem są klienci, którzy mają dużo kasy, mają tam 35-40 lat, znają się na produkcie i tak dalej. A potem robisz analizę, okazuje się, że tych klientów masz 5%. Ale analizując sobie sprzedaż, taki menadżer, który gdzieś tam stracił percepcję, on wyłapuje tylko te rzeczy, które sobie wyobraża. Ja robiłem taki jeden ciekawostkę z jednym z takich klientów, który robił ankiety, robi regularne ankiety, bada preferencje klientów, żeby poznać, co oni robią. I oni sobie co miesiąc dostają taki raport i przeglądają te opinie od klientów. No i na tej podstawie, jak ich pytam na przykład, co klientów boli i tak dalej, no to mi wymieniają pewne rzeczy, że najważniejsze jest je to A, B i C, prawda? No mówię, dobra, to dajcie mi te ankiety. No ja wziąłem sobie te ankiety i skumulowałem je, zrobiłem raporty zbiorcze. I okazało się, że rzeczywiście te rzeczy, o których oni mówili, występowały w ankiecie, ale one były w mniejszości. Tak. Czyli oni gdzieś tam mieli podświadomie, że to jest największy problem ich klienta, bo pojawił się w ankiecie, ale ilościowo rzeczywiście problemy były w innym miejscu zdefiniowane. I się okazało, że tak naprawdę większy problem mają zupełnie z czymś innym.
Tak, czyli ja też się z tą zgodzę, z tym, że my często nie widzimy jakby całego lasu, albo jesteśmy tak zapatrzeni, mamy takie trochę klapki na oczy, że nie widzimy całości, tak? I ta osoba jest od tych ciężkich pytań i one są często nieprzyjemne. Ja sam robiłem dwie strategie dla Convertis i dla klientów i ja widzę, jak ktoś mi zadawał do mojej firmy, to się wkurzałem na tą osobę, że właściwie czemu ona mi zadaje, przecież ten i podważa moje zdanie, tak? A często tam, gdzie ona włożyła ten kij w mrowisko, to się okazywało, że tam jest drugie dno i prawda jest gdzie indziej. Ja często powtarzam, że jak nie widzimy rzeczywistości w biznesie takiej prawdziwej, to kończy się na tym, że jest zero na koniec miesiąca na koncie i biznes to szybko weryfikuje. I ta osoba właśnie jest po to, znaczy ja mam takie wrażenie, że ta osoba nie powinna za nas robić tej strategii. Ona powinna nam zadawać bardzo dużo pytań i prowadzi nas przez proces robienia tej strategii. Ta strategia często wychodzi od nas w większości, a ta osoba tylko to jakby kumuluje i to jakby dopowiada w tych dziedzinach, na przykład taktykę później może lepiej poprowadzić dla nas, bo jest większym ekspertem, czy jeszcze inaczej.
Dokładnie, świetnie, że to padło, bo po prostu to jest mega, mega ważne to, co powiedziałeś, że nawet jak bierzemy kogoś z zewnątrz, to nie może być tak zrobione, czy nie powinno być tak robione, że sobie mówisz komuś, zrób nam strategię, umywasz ręce, siadasz wygodnie w fotelu i czekasz. Według mnie strategia powinna być robiona wspólnie z firmą. Czyli on powinno być przejściem przez całą firmę, masą pytań, czyli zadawaniem wszystkich możliwych pytań w różnych obszarach. Do tej strategii powinna być zaangażowana właściwie cała organizacja na różnych etapach, prawda? Czyli tak. Rozmawiamy i dyskutujemy sobie z działem obsługi klienta, sklep internetowym, rozmawiamy z działem finansowym, rozmawiamy z osobą, która zajmuje się kwestiami technicznymi, zastanawiamy się, co jemu pomaga, co jemu przeszkadza. Pytamy się wszystkich osób w organizacji, jak oni w ogóle postrzegają firmę, prawda? Czyli kim według ich jest ta firma, jakich ma klientów. I czasem się nawet okazuje, że w ramach jednej organizacji, w różnych działach, zupełnie inaczej postrzegany jest klient. Inaczej klienta postrzega prezes, inaczej klienta postrzega marketing, a inaczej postrzega dział obsługi klienta. Prawda? I to jest częsty problem.
Tak.
Więc fajnie, że powiedziałeś to, że przez strategię trzeba przejść razem.
Tak. No w małym sklepie te funkcje, o których powiedziałeś, to jest w jednej osobie, zazwyczaj szefa, właściciela.
Często tak, tak.
No ale na przykład już obsługa klienta może nie do końca, bo to już często to jest ta jedna z tych pierwszych rzeczy, które się deleguje. Natomiast no to są te ciężkie pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Z drugiej strony ta osoba może mieć na tyle odwagi, że jak ten szef czy prezes mówi nie, bo tak jest, to ona może mu się przeciwstawić i powiedzieć no w mordę nie jest, zobacz, tak? I,
tak.
I pokazać, gdzie jest ta rzeczywistość. I to może być taki game changer, tak to się nazywa po angielsku,
tak,
ładnie,
tak,
czyli
tak.
Coś, co spowoduje nagłą zmianę u kogoś. To tak jak mówisz o tym oleju kujawskim, że ktoś powiedział, no to powiedzmy im wszystkim, że w mordę to jest z pierwszego tłoczenia, tak? Bo nikt nie mówi. I to jest ten wyróżnik. Nikt nie mówi, że to jest z pierwszego tłoczenia, więc my będziemy pierwsi i jedyni. Bo przecież głupio kopiować konkurencję z tym samym komunikatem, tak?
No tak, dokładnie.
Niestety, drodzy słuchacze, tutaj z Pawłem się zgadzamy co do tego, że warto wynająć osobę do zrobienia takiej strategii. I może być tania i droga, w zależności ile pracy po stronie tej firmy, która ma robić strategię, wymagamy, tak? Ja widziałem wyceny od paru tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy, w zależności od organizacji i tego, co jest. Pamiętajmy, że strategia to też bardzo dużo analiz. Przy małych sklepach być może są to tylko kwestia zadawania kilkudziesięciu ciężkich pytań i nie ma sensu analizować wszystkich dookoła. Natomiast przy większych organizacjach to trzeba wejść, zrobić ankiety na klientach, bo to nie jest tak hopsiub wymyśleć, tak? Tak jak tu dałeś przykład, że ty siadłeś do tych ankiet, które już były, ale czasami trzeba te ankiety zrobić, przeprowadzić i to właśnie robi agencja i za to to kosztuje i to zabiera więcej czasu.
No dokładnie. Czasem po prostu trzeba usiąść, podzwonić po klientach, popytać się, porozmawiać z nimi, żeby sobie też pewne tezy potwierdzić lub też wykluczyć pewne tezy. I tak jak mówiłeś, no te w małym sklepie to często jest tak, że ta budowa strategii to jest odpowiedzenie sobie na całą masę różnych ważnych pytań i zastanowienie się, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
Pawle, to powiedz mi na koniec, jakąś książkę o strategii byś polecił?
Wiesz co, nie przychodzi mi do głowy, szczerze mówiąc, książki o strategii. Ja generalnie szukam de facto inspiracji wszędzie, w necie. W tej chwili głównie internet jest to, czyli szukam informacji, jak to robią inni, prawda? Jak podchodzą do strategii więksi gracze, czytam artykuły nawet sprzed wielu lat, na przykład jak wyglądało podejście Amazona, na przykład to jest ciekawy case, można znaleźć wiele prezentacji z różnych konferencji mówiących o tym, jak startował Amazon, co robił na początku, a co, jak to wygląda teraz i takie próbuję sobie się zastanowić nad tym, jaką ścieżkę musieli przejść, jakie kroki po kolei zrobić, żeby od takiego, od momentu, w którym gdzieś tam się pojawili na rynku, byli tutaj, prawda?
Tak.
I to jest chyba dla mnie najważniejsze. Taka praktyka i obserwacja to jest często ważniejsza. Oczywiście książki porządkują pewną wiedzę i potrafią, pozwalają na to, żeby sobie usystematyzować pewną wiedzę, czy też poukładać ją w jakikolwiek sposób. I trzeba jak najbardziej takich rzeczy. Natomiast to, tak jak mówię, obserwacja i analiza taka własna, szukanie takich samemu dochodzenie do tego, do odpowiedzi na pytania, które sobie zadajemy, prawda?
Tak.
Czyli co jeszcze powinienem wiedzieć, prawda? W jaki sposób ktoś inny to zrobił? A dlaczego oni to zrobili w ten sposób? Czemu zrobili tak, a nie inaczej, no nie?
Tak. No właśnie, Pawle. Bardzo ci dziękuję za tą dyskusję. Dobrze, że się nie pobiliśmy po drodze, chociaż nie było powodu, więc...
Chociaż trochę szkoda, bo taka dyskusja taka na argumenty też może być fajna, ale super, że się zgadzaliśmy.
No. Drodzy słuchacze, jeśli mam wymyślić, nie wiem, rundę pytań boksowych, to dajcie znak w komentarzach, a tymczasem dzięki jeszcze raz, Paweł, i do usłyszenia znowu.
Dzięki wielkie, Grzegorzu, i do usłyszenia, do zobaczenia.
To już koniec. Jakie masz przemyślenia? Dla niektórych strategia to wyświechtane słowo, a dla ciebie? Podziel się w komentarzu do tego odcinka albo na naszych profilach swoimi przemyśleniami. Linki znajdziesz na rozmowynazapleczu.pl, a także znajdziesz tam materiały, linki i transkrypty. A ja ponownie zapraszam także do zapisu na nasz newsletter z ciekawymi newsami z całego świata. Także na stronie rozmowynazapleczu.pl. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Cześć!